6,5 minuty po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Przez najbliższą godzinę do godziny 11 mówić będziemy o ludziach, pieniądzach, o gospodarce, o morzu, o wydatkach i przychodach. Więc o wszystkim, co jest związane z naszą gospodarką. Gośćmi są Jan Zaremski, spółka Lanza Nata.
Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
Janusz Jarosiński, prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia.
Dzień dobry.
I Jacek Sałek, spółka Nearshoring Partners.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Panowie, zacznijmy od tego, co jest na pierwszych stronach dzisiejszych gazet. Polski nie stać na dalsze zwiększanie wydatków. Państwu zabraknie na emerytury, czyli tak naprawdę takie jest próba podsumowania studni rządu. Rządu, który zrealizował z obietnic przede wszystkim te 500 zł na dziecko, na drugie i kolejne dziecko i gazety mówią, i to mówi minister Morawiecki, powołując się, nie to, że same wymyśliły, powołując się na ministra Morawieckiego, na razie na więcej nie starczy pieniędzy. Więc jak pisze Rzeczpospolita, największym, najważniejszym osiągnięciem PiS jest wprowadzenie programu 500+ i niezrealizowanie większości innych kosztownych obietnic. Jan Zaremski, jak pan ogląda te 100 dni, to co pan myśli?
Po studniach mówimy studnia budżetowa, bo to jest ponad 50 miliardów deficytu budżetowego założonego na rok 2016 po korekcie przygotowanego wcześniej budżetu przez Platformę Obywatelską i PiS, i PSL.
I PSL, tak.
I jeżeli chodzi o, znaczy mówimy zrealizowanie tego projektu 500+, on w zasadzie wchodzi dopiero w fazę realizacji, dopiero chyba od kwietnia będzie wypłacane.
Tak, od kwietnia będą przyjmowane i wypłacane te dodatki na dziecko.
Wydaje mi się, że patrząc, założenie wydaje mi się dość trafione. Szkoda, że wcześniej rządy poprzednie pomyślały o tym, żeby powoli wprowadzać coś, co będzie zachętą dla zwiększenia dzietności. Ale
Przepraszam, ale wydaje się, że każdy rząd, od kiedy ja pamiętam, pan był marszałkiem województwa pomorskiego, pan też pamięta, każdy rząd od 90 mniej więcej 3-4 roku, każdy w programie już mówił, że potrzeba jest, bo mamy tę dziurę demograficzną, że za chwilę będziemy mieć... Każdy mówił o potrzebie i każdy czynił jakieś rzeczy. Może, panie marszałku, te 500 zł, rodzina 500+, jest takim mocnym, spektakularnym i widocznym akcentem w tej polityce
prorodzinnej. No to było mocnym, spektakularnym, widocznym akcentem w kampanii wyborczej, zresztą jak i obniżenie progu wolnego od podatku, jak i powrót do emerytury w wieku 65-60 lat. Tak, to były kampanijne hasła. Wydaje mi się, z tych trzech takich podstawowych, które niestety bardzo groziły niedomykanie się budżetu, to ten 500+ jest najrozsądniejszym i jeżeli można cokolwiek z tego było wybrać, to i wystarczy. To, że Morawiecki o tym mówi dzisiaj, to mówili o tym zarówno Platforma, jak i PSL, jak i inne partie Nowoczesna już dawno i przestrzegały. Ten nasz budżet dzisiaj nie stać na tak szerokie wydatki i tak wielką, powiedzmy, deklarację socjalną, jaką chciał zaproponować, czy proponował w kampanii wyborczej PiS. Mm-hmm. No, tyle mogę powiedzieć.
Jacek
Sałek? Jak to się będzie realizowało.
Jacek Sałek, jak pan?
Mi się wydaje, że z tych właśnie założeń to 500+ to jest najlepsze, tak jak się zgadzam się zupełnie, najlepsze rozwiązanie w tej chwili. Jest problem z przyrostem naturalnym i wiemy o tym, że pieniądze i odpowiednia stymulacja finansowa może poprawić tę sytuację, więc bardzo dobrze, że to jest zrealizowane. Natomiast no, inne postulaty w 100 dniach, ja się cieszę, że to nie wszystko weszło w życie, bo byśmy...
Podziela pan opinię tę, którą zacytowałem Rzeczpospolitej, że to jest osiągnięcie, tak? Że odłożono w czasie realizacji kolejnych obietnic.
Wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze odłożono. Natomiast ja nie jestem wcale przekonany co do obniżenia progu podatkowego i w ogóle obniżanie podatków przy odpowiedniej polityce stymulacji może doprowadzić do tego, że będą większe podatki wpływały do kasy państwowej, tylko musi być to powiązane. To nie jest tylko obniżenie podatków, tylko to jest obniżenie podatku z czymś jeszcze. Natomiast obniżenie wieków emerytalnych to jest dla mnie To typowy marketingowy chwyt. Żyjemy dużo dłużej, żyjemy inaczej. Życie, całe życie się zmieniło w tej chwili. My nie możemy liczyć na to, że w wieku 60 czy 65 lat kończymy pracę i żyjemy na takim samym poziomie. Tego się nie da po prostu. Trzeba coś wymyśleć. Wymyśleć, co zrobić, żeby ludzie w wieku 60-65 lat byli nadal produktywni. I to nie jest tylko kwestia wieku, to jest kwestia polityki. Co zrobić, żeby ludzie w wieku 65 lat nadal mogli zarabiać jakieś pieniądze?
A myślę, że coraz częściej będziemy myśleli, jak na tych ludziach zarobić, albo dzięki tym ludziom zarobić, bo dochodzi taki nowy dział, znaczy nowy, rozwija się. Pan bardzo często bywa w Holandii, tak? Tam pewnie rozwinięty już ten jest dział. Nie chciałbym go nazywać polityką senioralną, bo w tej chwili nawet unika się takich sformułowań. Mówi się o takiej polityce srebrnej chyba nawet. Tak się ładnie używa. Ale...
No, na pewno to jest bardzo duży rynek, bo osoby starsze to jest duży rynek. Tylko do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że ponieważ żyjemy dłużej i to jest fakt, którego się nie da ukryć, to ten rynek ma jakieś ograniczenia. Po pierwsze, on żyje z emerytur, z rent i to jest jakieś tam ograniczenie finansowe, a ludzie do 70-75 roku bardzo często chcą być aktywni, tylko nie za bardzo mają jak być aktywni. Mhm. I mi się wydaje, że to jest takie wyzwanie dla polityków, ale tak samo dla
firm.
Dla wszystkich.
Absolutnie.
Dla wszystkich.
I całego społeczeństwa, bo to jest jednak pewnego rodzaju podniesienie aktywności w wieku późniejszym, to zdecydowanie większy komfort życia. Mhm. To jest nie tylko kwestia zarabiania, ale kwestia bycia użytecznym, co wydaje mi się każdy w późnym wieku zauważy, że lepiej być...
Każdy chce być potrzebny.
Lepiej być potrzebnym, a więc pracować, nie tylko zarabiać, ale być aktywnym i w życiu społecznym, i w życiu zawodowym. A co innego, oczywiście, w innym komforcie człowiek się czuje, jeżeli jest na marginesie. A wyrzucanie na margines po 60 czy 65 latach jest zdecydowanie za wczesne.
Janusz Jarosiński?
Ja muszę przyznać, że nie oczekiwałem, że te wszystkie postulaty będą realizowane. Nie jestem tym zaskoczony, bo to po prostu było fizycznie niemożliwe. Budżet jest bardzo określony. Zgadzam się z moimi przedmówcami, że dobrze, że z tych wszystkich elementów jest realizowane 500+, aczkolwiek mam wątpliwości, czy to się przełoży rzeczywiście na wzrost dzietności. Bardzo byśmy chcieli, żeby rodziło się jak najwięcej Polaków. Przyznam, że w swojej firmie dyskutujemy z młodymi kobietami, czy to rzeczywiście będzie miało bezpośredni wpływ, czy nie. Raczej wydaje się, że można powiedzieć nieograniczony dostęp do znakomicie zorganizowanych żłobków, przedszkoli, stabilność pracy, czy pewność dla kobiety, że po urodzeniu dziecka, po urlopie macierzyńskim mogłaby wrócić dalej, robić karierę, żeby nie wypaść z tego, można powiedzieć, obiegu zawodowego, chyba jest ważniejszy. Natomiast powrót do wieku emerytalnego, też obserwujemy to, że wszyscy chcemy pracować dłużej. Jesteśmy sprawni umysłowo, jesteśmy chętni do kontynuowania pracy i nie widać takich chęci, żebyśmy generalnie popierali powrót do wieku 65-60. Ja mam nadzieję, że obecna sytuacja, czy ten wiek wydłużony emerytalny jednak będzie. W swojej firmie oczywiście przyjmujemy nowych, młodych pracowników, ale średnia wieku jest ciągle wysoka i trzeba powiedzieć, że ci ludzie są znakomitymi fachowcami, mhm, chętnymi do kontynuowania pracy. Mhm.
Jacek Sałek, Janusz Jarosiński, Jan Zaremski to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Pani Elżbieta napisała: witam serdecznie, na Kaszubach biało, gęsty śnieg sypie, a odpowiednie służby chyba zapomniały, że to jeszcze zima, dotyczy to drogi Sierakowice-Grzybno. Ja nie wiem, pani Elżbieto, czy ten jakiś stary SMS, to tak naprawdę w tej chwili sypie śnieg w Sierakowicach? Niesamowite. Za chwilę wracamy. Audycja Ludzie i Pieniądze. Jakoś cały czas panowie rozmawiają o tej polityce prorodzinnej i dyskutujemy. Ale może ja wpadłem na pomysł. Jan Zaremski mi zainspirował. Jan Zaremski, Lonzanata, zainspirował mnie do zadania pytania, a odpowiadać będzie prócz Jana Zaremskiego Jacek Sałek, Nearshoring Partners, Janusz Jarosiński, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Dlatego, że tutaj rozmawialiśmy, czy żłobek, czy 500 zł, co jest lepszym wyborem, czy więcej żłobków, przedszkoli, tutaj objąć w ten sposób opieką, to ja postawię takie pytanie. A może nie dotować żłobków? Znaczy w sensie nie dotować przedszkoli. Dać na każde dziecko, rzeczywiście na każde dziecko 500 zł. I to niech będzie wybór rodzica. Czy on zapłaci opiekunce te pieniądze za opiekę, czy pójdzie do żłobka, które być może będzie publiczne, być może będzie prywatne, do przedszkola. Czy w jakiś sposób inny wyda te 500 zł, nakręcając także pewien rynek usług związanych z małymi dziećmi. Genialne rozwiązanie, tak? Ja wiem, że pewne naiwności, no ale to po to wrzucam ten temat, żebyście mnie teraz panowie spróbowali skrytykować. Jacek Sałek pierwszy. Niech pan odważnie po mnie.
Skrytykować? Ja nie będę krytykował. Natomiast
nie, bo to jest filozofia podejścia. Czy ja państwo rozumiem. W ten sposób ma pomagać? Czy może, okej, daje rodzicom więcej, czy to w postaci podatku, czy w postaci 500 zł, jeśli nie ma podatku. I ty, rodzicu, decyduj, w jaki sposób chcesz te pieniądze wydać na dziecko. Jesteś odpowiedzialny za swoje dziecko, czy do przedszkola wysyłasz, czy do żłobka, czy bierzesz opiekunkę, czy w jaki inny sposób.
Czy moja filozofia jest taka, że państwo nie powinno za dużo mieszać się w sprawy rodzinne. Natomiast powinno mieć politykę i powinno pomagać w wyborach. To jest dla mnie bardzo ważne, że i dla mnie, jeżeli są pieniądze i te pieniądze może rodzina sama spożytkować tak, jak rodzina chce, to już jest bardzo dobrze. Natomiast nie chciałbym wchodzić w temat finansowania żłobków i przedszkoli, bo za mało informacji mam, żeby tutaj coś mądrego powiedzieć. Nie wiem, czy w ogóle taki system by się utrzymał bez finansowania.
Nie utrzymałby się, dlatego mówię o swojej naiwności, o tym, że się wystawiam na strzał celowo po to, żeby porozmawiać o pewnej filozofii wydawania pieniędzy na to, żeby był zwiększony przyrost w Polsce.
Mi się wydaje, że same pieniądze jako takie są bardzo dobrym stymulantem dla ludzi, plus zrozumienie pewnych mechanizmów, powiedzmy sobie informacja na temat gdzie można znaleźć przedszkola, żłobki, informacja na temat, w jaki sposób można zrobić pewne rzeczy tanio albo bez dużych nakładów finansowych. No i bardzo ważna rzecz to jest ta pewność, zapewnienie, że nawet jeżeli się urodzi dziecko czy dwoje dzieci, to gdzieś potem nadal będę miał karierę. Bo
tak, to jest bardzo ważne.
To jest duży hamulec. Jeżeli nie ma tego zapewnienia, jeżeli jest to ryzyko, no to ludzie będą się bali, będą wybierali wygodę.
To Janusz Jarosiński to podnosił tę kwestię właśnie takiej pewności powrotu do pracy matek. Wiem, że przedsiębiorstwa robiły wiele, znaczy nawet stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców. Wyście, panie prezesie Zaremski, robili różnego rodzaju takie akcje pokazujące, że przedsiębiorcy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom młodych matek, tak? Ta cała polityka CSR-u, odpowiedzialności społecznej, że to nie jest tylko moda, to jest rzeczywistość, która jest w polskich przedsiębiorstwach. Mam nadzieję, że tak jest.
Wydaje mi się, że kwestia, czy pytanie alternatywne, żłobki płatne czy bezpłatne, ona została w jakiś sposób rozstrzygnięta, czy wskazane kierunki w krajach skandynawskich. Sądzę również, że w Polsce, chociażby jak popatrzymy na dalszy stopień, powiedzmy, przygotowania dzieci do życia dorosłego, a więc przedszkola, szkoły, dziś wiemy, że nie wyobrażamy sobie, żeby państwo nie miało na przykład udostępnionych placówek przedszkolnych czy szkolnych jak bezpłatnych.
Zgoda.
To samo powinno dotyczyć żłobków. Alternatywna
Ale czy nie powinno być
wyboru,
tak?
Zawsze możliwa. Dziś mamy szkoły prywatne, one są w zdecydowanej mniejszości. Większość chodzi do szkół publicznych, bezpłatnych. Mamy przedszkola prywatne, są w zdecydowanej mniejszości. Ale chodzi o dostępność. Pełna dostępność na przykład do żłobków, to jestem przekonany, i komfort, o czym mówił pan prezes Jarosiński. Komfort bycia matką i jednocześnie użytecznym pracownikiem w firmie. Przecież jeżeli fantastycznym rozwiązaniem oczywiście są żłobki przy zakładach pracy. I to też być może powinien być kierunek uprawiany przez większe zakłady pracy, mają swoje żłobki tam w bliskim kontakcie z rodzicem, zostawiają swoje dzieci, ojciec czy matka pracuje, mając bezpośredni jakby nadzór nad swoim maluchem, a jednocześnie jest aktywnym zawodowo. To jest fantastyczny model, który zdecydowanie poprawiłby również widzenie zarówno ojca, jak i matki, bo tu mówimy o rodzicach, na bycie aktywnym i zastanawianie się nad ewentualnym możliwością wychowania kolejnych potomków. Także to jedno drugiego nie wyklucza, ale zdecydowanie po pierwsze pełna dostępność do żłobków, pełna dostępność do przedszkoli, no oczywiście do szkół pełna dostępność jest. Także ten kierunek, niezależnie od tego, że te 500 zł, czy 300, czy 600, wszystko jedno, przydaje się również na zupełnie inne cele edukacyjne, chociażby naukę języka angielskiego, o którym też, Janusz, mówiłeś, na rzeczy, które po prostu pokazują, że dziecko ma szansę zdecydowanie lepiej wchodzić w życie dorosłe. Mm-hmm.
To prawda. Jeszcze Janusz Jarosiński, panie Januszu, bo nasz słuchacz, pan Stanisław, napisał, polemizując z tym, że praca do 65-7 roku życia i więcej. Wygląda na to, że pracuje też w porcie, że praca w lodzie jest inna w porcie, jest też wiele szczególnych zawodów i że my jako mówiący o tej pracy dłuższej potrzebujemy trochę więcej wyobraźni. Pisze, że o obsłudze żurawia dźwigowego, że powyżej 60 roku życia strasznie ciężko by to było.
To my mamy realizować. Bardzo wiele zawodów, które muszą korzystać z pewnych przywilejów. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości.
Nie wrzucamy każdego zawodu w jeden worek, żeby było jasne.
Absolutnie. No przecież są rzeczywiście zawody o dużej uciążliwości. Trudno sobie wyobrazić, żeby w tych zawodach jednak pewnych preferencji nie było. Mówimy generalnie, bo może powiedzieć w pewnym sensie o tej części urzędniczej, gdzie jednak ta chęć pracy dłużej jest zdecydowana. O czym mówili moi przedmówcy, jednak średnia długość życia jest w tej chwili zdecydowanie inna. Nie możemy się porównywać z tą sytuacją, która była 20 lat temu. Jak patrzymy dzisiaj, ile średni Polak przebywa na emeryturze, ile korzysta z tej emerytury, to jednak ten czasokres w sposób zdecydowany się wydłużył. Musimy ciągle patrzeć na zbilansowanie, prawda, tych wydatków emerytalnych.
Tak, o tym piszą dzisiejsze gazety, że tak naprawdę najtrudniejsze, na czym może, kolokwialnie mówiąc, rozłożyć się nasz budżet, to są przede wszystkim świadczenia społeczne spowodowane emeryturami, tak? I koniecznością wypłaty emerytur. Stąd też obniżenie wieku emerytalnego jest tak bardzo ryzykowne. Powiedziałem o tym SMS-ie, że śnieg pada, tak? Też nie chciałem wierzyć, bo przyszedł SMS, że na drodze między Grzesiarakowicami a Grzybnym pada śnieg, na Kaszubach biało. Nasz realizator Andrzej Dubas mówi, że w kamerze widzi, że gdzie to pada? Na którym stoku? W Koszałkowie pada, więc być może narty będą. Inni słuchacze napisali, pan Robert, tak, panie redaktorze, znajomy z Żukowa dzwonił z informacją, że zrobiło się tam biało na drogach. Chlapa. Pani Elżbieta, że to w Chmielnie jest bielutko. No kurczę, od zachodu śnieg idzie. Jeszcze ile? Parę dni ferii mają dzieci zimowe. Może się załapią na ten śnieg. Trzymamy kciuki. Za chwilę skrót wiadomości w Radiu Gdańsk. Wracamy do naszej rozmowy. Audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Gośćmi są Janusz Jarosiński, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Jan Zaremski, spółka Lonzanata i Jacek Sałek, spółka Nearshoring Partners. Panowie, rząd chce pomóc krajowym stoczniom. Tutaj chcę skorzystać z okazji, że mamy Janusza Jarosińskiego, który przy morzu przecież prowadzi biznes w porcie gdyńskim.
W morzu?
Przy morzu. Przy morzu.
Przy płocie stoczniowym.
Przy płocie stoczniowym. Rząd chce pomóc krajowym stoczniom. To dzisiaj pisze Rzeczpospolita. Zakłady budujące statki będą mogły liczyć między innymi na zwolnienia VAT oraz przywileje związane z działalnością w strefach ekonomicznych. Ma to rozkręcić przemysł okrętowy, bo w tym swoim planie gospodarczym wicepremier Mateusz Morawiecki widzi przemysł stoczniowy jako jedno z kół zamachowych naszej gospodarki. Tą najważniejszą propozycją, jaka pada ze strony rządu wobec przemysłu stoczniowego, to zwolnienie z VAT już na etapie budowy statków. Obecnie stocznie muszą występować o zwolnienie z VAT-u. To już w ogóle były od początku zwolnione. Nowa regulacja poważnie zmniejszyłaby obciążenie finansowe, bo kredyty dużo mniejsze trzeba by było zaciągać na budowę statków, więc jest, wydaje się, fajna, ciekawa przynajmniej propozycja. Rozwiązanie będzie jednak możliwe tylko dla producentów, którzy podejmą się budowy całego, kompletnego statku, a nie jakiejś jego części. Tu chyba najsłabszy jest punkt, chociaż może motywujący do tego, żeby pójść za ciosem, że jak buduję kadłuby, to może jak zacznę wyposażać, to warto. Panie prezesie, jak pan ocenia ten pomysł zwolnienia z VAT-u?
Na pewno jest to krok w dobrą stronę. Tylko trzeba powiedzieć, że rzeczywiście, że póki co przemysł stoczniowy ma się całkiem nieźle. Oczywiście nie mówimy tu o budowaniu, czy budowanie nie jest głównym elementem, bo jednak stocznie remontowe dominują. Zwolnienie z VAT-u niewątpliwie poprawi płynność stoczni, bo to oczywiście nie będzie rzutowało tym, że nagle 23% będziemy taniej budować, tylko per saldo przy całym finalnym produkcie to będzie pewno, Janek pewno ma dokładne wyliczenia z 2-3%, ale oczywiście jest to krok w bardzo dobrą stronę. Natomiast oczywiście chciałoby się, żebyśmy mówili generalnie o przemyśle stoczniowym, nie tylko o budowaniu statków, ale o tym wszystkim, co związane jest z pracą stoczni, czyli remontowanie, modernizacja, działalność offshore'owa. To wszystko, co tworzy te miejsca, tysiące można powiedzieć, miejsc pracy i rzutuje na pomyślność naszego regionu.
Jan Zaremski.
Ja chcę od razu powiedzieć, że żeby to nie wyglądało tak, że raptem ktoś dostaje zwolnienie z VAT-u i dzięki temu jest w super uprzywilejowanej sytuacji. Statki sprzedaje się bez VAT-u, a chodzi o to, że dostawcy, którzy dostarczają podzespoły czy wyposażają budowane w stoczniach naszych statki, oni będą mogli tego VAT-u nie odprowadzać po sprzedaży do stoczni. Mhm. My musimy pamiętać o dwóch sprawach. Po pierwsze, cykl budowy statku to jest okres około jednego, a nieraz dwóch lat. Po drugie, są to ogromne pieniądze zainwestowane w jeden, powiedzmy, moduł, który dopiero jest płacony, być może zaliczkowo na początku, ale dopiero jest płacony po oddaniu całego statku do użytkowania. Także ten skumulowany proces finansowania, on powoduje wielkie zatory finansowe. Te zatory finansowe tak na dobrą sprawę będą o 20% zdjęte, o 23%, ale z wartości dodanej, a nie powiedzmy o 18% od wartości powiedzmy netto, zdjęte tylko po to, żeby poprawić płynność finansową, a nie dać korzyści postaci tych 20%. To około 1-1,5% poprawi rentowność, bo nie będzie trzeba zaciągać kredytów bankowych. Zresztą niektórzy mają problemy z zaciąganiem kredytów bankowych i to zdecydowanie poprawi również możliwości lepszej kooperacji przy dostawach. Jedyne zastrzeżenie to jest takie oczywiście, że tu chce rząd jakoś rygorystycznie potraktować budujących statki, że to musi być cały statek. No ale przecież wiemy dobrze, że kooperacje i wykonywania pewnych, powiedzmy, zakresów prac w specjalizacjach, które są najlepiej realizowane w danej stoczni. To jest clue konkurencyjności. I nie można powiedzieć, że co prawda tego nie robiłeś dotychczas, ale również wyposażenie na przykład chodzisz w nawigację, nie będziesz powierzał innemu wykonawcy, tylko będziesz sam to musiał zrobić. To nie jest dobre rozwiązanie.
No tak, bo w stoczni...
Musimy pamiętać, że jeżeli się specjalizujemy w jakichś działaniach, czy w budowie kadłubów, czy dopasowanie statków, czy w budowie całych jednostek, to zostawmy to rynkowi. Natomiast bardzo sensownym rozwiązaniem jest zmniejszenie kosztów realizacji projektu, a nie zmniejszenie wydatków per saldo, bo ten VAT, ja chcę jeszcze raz podkreślić, który angażuje się przy budowie statku, on później wraca do wykonawcy, bo Skarb Państwa mu oddaje. Teraz powie, Skarb Państwa mówi, nie musicie odprowadzać, nie będziemy wam zwracali.
Nie będziemy przekładać tych pieniędzy z kubki na kubkę, wy nie będziecie musieli...
Nie będzie zamrażania pieniędzy.
Tak, dokładnie.
Dokładnie. Biurokratycznie mam nadzieję, że to będzie znacznie prostsze, czyli koszty biurokracji spadną.
No to też, to pewnie też. Ale myślicie, panowie, że rzeczywiście polskie stocznie. Ja wiem, że nasze serce tutaj na wybrzeżu jest mocno tak uczulone na te sprawy przemysłu morskiego. Czy polskie stocznie rzeczywiście mogą być kołem zamachowym dla naszej gospodarki, panie Jacku?
Nie wierzę w to, szczerze mówiąc. Dlaczego? Dlatego, że popatrzmy sobie na światową konkurencję. My nie jesteśmy... Europa jest tylko malutką częścią świata. W tej chwili statki buduje się wszędzie, w niektórych miejscach znacznie taniej niż w Polsce. Mi się wydaje, że same stocznie to za mało. To trzeba by się zastanowić, w czym się specjalizować. Trzeba by spróbować. Ja myślę, że to rynek sam zweryfikuje, w którym kierunku to powinniśmy iść.
Natomiast... Jedną z takich proponowanych, jak pamiętam, przez wicepremiera Morawieckiego, taką naszą specjalizację, to miałoby być promy pasażerskie.
No, więc mi się wydaje, że tak, że jeżeli byśmy znaleźli jako kraj fajną niszę na statki, które są potrzebne i które gdzie indziej są znacznie droższe albo trudniej je wykonywać, to rzeczywiście mogłoby być to interesujące. Natomiast czy to będzie kołem zamachowym całej gospodarki?
Znaczy jednym z kół, no, jednym z kół przynajmniej tyle.
Kółeczkiem.
Jan Zarębski,
ale w skali Pomorza jest to bardzo istotny gracz. To są ogromne dochody przede wszystkim z eksportu.
Pomorze, zgadzam się.
I tu, jeżeli chodzi o eksport pomorski, to stocznie są największym dostawcą dawniej nazywanych dewizami, ale w każdym razie wymianie handlowej Pomorza stocznie odgrywają największą rolę. Mm-hmm. Ja chciałbym dodać, że stocznie budują nie tylko statki. Stocznie, o czym mówił Janusz Jarosiński, stocznie wykonują różnego rodzaju budowle offshore'owe. A na przykład stocznia remontowa pana prezesa Piotra Sojki specjalizuje się dzisiaj w platformach wiertniczych. To jest rzecz... Zresztą podkreślanie, że nasze statki są, i to często czytamy w publikacjach, są zdecydowanie budowane w zdecydowanie trudniejszych, powiedzmy, kompozycjach. My nie budujemy prostych tankowców, my budujemy statki o wysokim na przykład ładunku...
Tankowiec chyba też nie jest prosty, panie prezesie. To prosty kontenerowców.
Kontenerowców, tankowiec, powiedzmy, nie jest prosty. Nie, to są duże jednostki, które wymagają ogromnych, powiedzmy, doków, ale jeżeli chodzi o... Nasze realizacje, to są również realizacje jakichś ścigaczy, torpedowców, nie tylko oczywiście statków handlowych, czyli okrętów wojennych. Także tutaj coraz więcej widać specjalizacji o wysokim stopniu nowoczesnej techniki i technologii.
Trzeba powiedzieć, Janusz, że my jesteśmy bardzo sprawni, jeżeli chodzi o przemysł stoczniowy. Nie budujemy tych rzeczywiście bardzo prostych jednostek, rorowiec, kontenerowiec, i trudno sobie wyobrazić, że akurat przy budowie takiego statku moglibyśmy być konkurencyjni, patrząc na choćby na koszty pracy, jakie są w Polsce, w Europie, w stosunku do tych kosztów pracy, jakie są na Dalekim Wschodzie. Natomiast stocznie znalazły znakomicie tą swoją niszę i odpowiadają swoją działalnością na potrzeby rynku. To, o czym mówił Janek Zaremski. Budujemy czy modernizujemy to wszystko, czego potrzebują armatorzy. Istotnie dobrze sobie radzą. Czy jesteśmy w stanie być konkurencyjni przy pracy prostej? Ja tu mam wątpliwości. Natomiast
nie, bo praca gdzie prosta, jesteśmy, panie prezesie...
gdzie jest coś bardzo zaawansowane technologicznie, to my, Polacy czy Europejczycy, tu jesteśmy sprawni, jesteśmy w stanie tutaj rzeczywiście dostarczać takie produkty w postaci statków na konkurencyjnych warunkach, które znajdą nabywcę na rynku europejskim.
Znaczy, prace proste w ogóle nas nie interesują już w tej chwili. Zapomnijmy. Tak? No jeśli mamy się rozwijać,
to jest bardzo, bardzo prosta jednostka.
To musimy pójść w gospodarkę właśnie taką, która ma wielką marżę, która będzie przynosiła większe zyski niż ta prosta praca. Stąd jak gdyby taki pomysł, że może te promy pasażerskie, to jest pomysł taki, że spółki żeglugowe polskie zamawiają w polskiej stoczni prom. Znaczy, pewnie jeden. No, bo
żeglugowe na tym, jest nie to... zrobione, ale Norwedzy, Skandynawowie zamawiają właśnie promy żeglugowe.
Tak, i spróbujmy zrobić z tego specjalnie. Ta wyższa marża, poszukiwanie tej działalności, która przyniesie nam jeszcze wyższą marżę, jeszcze bardziej pracochłonne, innowacyjne
usługi pasażerskie są, prawda, bardzo skomplikowane jednostki, bardzo drogie. Rzeczywiście tutaj, gdybyśmy mogli skutecznie wyjść na rynek z takimi jednostkami, gdzie widać, że rynek żeglugi pasażerskiej rozwija się bardzo intensywnie na świecie. Budowane są coraz bardziej luksusowe, coraz większe jednostki. Myślę, że to byłoby pole do popisu.
Zdecydowanie tak. Gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze są Jacek Sałek, Janusz Jarosiński, Jan Zaremski. Za chwilę porozmawiamy o ziemi, ale nasi słuchacze piszą, że w Baninie padało, ale śnieg to już wspomnienie. No, przy tych temperaturach rzeczywiście pani... Pani... Jedna z pań, pani Ola pytała chyba, że czy w Baninie pada. Mam też informację o Pomorska Kolej Metropolitalna specjalnie maila do mnie pisała, że informacja dla redaktora Naliwajka, śnieg już na Matarni. W okolicach przystanku PKM Gdańsk-Matarnia właśnie zaczął padać śnieg. Mówię, wielkie poruszenie. Mam 24. Nadzieję. Nie no, rzecznik nic nie pisze o spóźnieniach PKM-ki, więc zakładam, panie marszałku, że kursuje punktualnie. Ale
pasażerowie by napisali.
Ale to jest fascynujące, że 24 i takie poruszenie. No, jednak każda pora roku musi mieć swój kolor. Po prostu zima musi mieć kolor biały. Sorry, taki mamy klimat, tak? Można powiedzieć. Państwowa ziemia nie na sprzedaż. Rząd przyjął Konstytucję Polskiej Wsi, to w cudzysłowie tę Konstytucję Polskiej Wsi, bo przyjął projekt ustawy, która wprowadza 5-letni zakaz sprzedaży państwowej ziemi i chroni przed spekulacyjnym wykupem przez osoby krajowe i zagraniczne. Chodzi o to, że po 12 latach od wejścia Polski do Unii Europejskiej, 1 maja tego roku kończy się okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców, aby zabezpieczyć grunty rolne przez ewentualnym wykupem przez obcokrajowców, Ministerstwo Rozwoju przygotowało odpowiedni projekt ustawy. To będzie chodziło o to, że ochrona przed właśnie takim spekulacyjnym obrotem ziemią, żeby jak najwięcej polskiej ziemi zostało, no mówiąc wprost, w polskich rękach. Janek i Jacek Sałek, jak pan ocenia to?
Sama idea, wydaje
tak
mi
jest
się,
we Francji. Nie wiem, jak jest w Holandii, ale tak jest we Francji.
Sama idea jest rozsądna, natomiast ja się trochę boję samego wykonania, bo tam jest bardzo dużo ograniczeń i te ograniczenia będą działały przeciwko własnym obywatelom. I tutaj się trochę boję tej ustawy i tej idei. Mhm. Sama idea ograniczenia, albo przynajmniej kontrolowania, bo nawet nie chodzi o ograniczenie, chodzi o jakieś tam kontrolowanie obrotu ziemią, to jest dobra idea, według mnie.
Trudno cokolwiek powiedzieć, bo mi się wydaje, że tu rolnicy powinni rzeczywiście przy tych konsultacjach zabrać zdecydowanie głos. Z tym, że chcę powiedzieć, że ten okres 12-letniej karencji, jaką mieliśmy wchodząc do Unii Europejskiej, skończył się 31 grudnia zeszłego roku. Platforma Obywatelska przesunęła ten okres rozwiązań prawnych, czy utrzymała zakaz obrotu ziemią na zasadach wolnego rynku do 30 kwietnia. Teraz chyba jest dość mało czasu, żeby rozsądnie przygotować dobrą ustawę, ale lepsza jest taka z późniejszymi, zakładam, poprawkami niż żadna. Zgadzam się z panem Jackiem, że coś trzeba zrobić, bo kwestia to jest nie tylko oczywiście i może nie przede wszystkim, a może prawie w ogóle nieistotna sprawa, że któryś z Holendrów, Niemców czy Francuzów kupi naszą ziemię. Chodzi o pewną społeczną wrażliwość, jakie polskie społeczeństwo, zwłaszcza po latach i okupacji jednej, drugiej, trzeciej, któryś tam odczuwa jako rzecz niezwykle ważną, żeby polska ziemia była w polskich rękach. Ta sprawa z punktu widzenia mentalnego dla Polaków ważna, powinna być właśnie jakby uwzględniana w tej regulacji. Dlatego jest to dobry kierunek, uważam.
Panie Januszu?
Myślę, że na etapie tej właśnie procedowania nad ustawą rzeczywiście zderzały się bardzo różne poglądy. Myślę, że tak jak patrzę jako mieszczuch, to oczywiście najlepiej jakby się wypowiadali rolnicy. Na pewno nie chciałbym, żeby rolnicy mieli jakiekolwiek ograniczenia w dysponowaniu swoją własnością. Natomiast z mojego punktu widzenia to bardzo bym chciał, żeby ta ziemia, która w naszym kraju jest, no to jak naj lepiej była wykorzystywana w interesie nas jako członków społeczeństwa. My jako portowcy czerpiemy z tego, bo w tej chwili jest olbrzymi eksport polskiego zboża i bardzo bym chciał, żeby właśnie ten kierunek był w dalszym ciągu kontynuowany, dlatego że no, budujemy tutaj te pozytywne relacje wewnętrzne, które per saldo rzutują na nasze PKB.
I na zakończenie, panowie, i na zakończenie, bo czas nas goni, o czymś, co wydaje się być rzeczą trudną, ale mimo wszystko pogodzenie opozycji z rządzącymi, tak to nazwijmy, jest możliwe. Proszę się nie dziwić, bo Jan Zarecki robi mi, o co chodzi. Chodzi o Marka Belkę, panie prezesie. Chodzi o Marka Belkę. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Marek Belka, ma się ubiegać o fotel prezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i według Pulsu Biznesu, według tej gazety, kandydaturę Belki jest gotów poprzeć polski rząd. Ponoć popiera tę kandydaturę polski rząd i zielone światło w tej sprawie miał dać prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wyjaśnijmy, że tak jak pisze Puls Biznesu, pomysłowi pomógł kalendarzowy zbieg okoliczności, bo na początku lipca wygasa 4-letnia kadencja obecnego prezesa EBOR-u, a nieco ponad 2 tygodnie wcześniej wygasa kadencja Marka Belki jako szefa Narodowego Banku Polskiego. I Belka, gazeta przypomina też, że Belka uzyskał już poparcie rządu Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku, gdy obiegał się o fotel sekretarza generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Przegrał wtedy w głosowaniu. Teraz ma szansę, dlatego że chyba wszyscy stanęli za polską kandydaturą i wszyscy popierają polską kandydaturę, co jest ważne w takich sytuacjach, jak wychodzimy na zewnątrz do instytucji. Panie swojego redaktorze. Szefa.
Panie redaktorze, pan użył kilku zwrotów, które jakby
przeczą sobie
budzą wątpliwości, bo no, pan tak. Mówi, że Jarosław Kaczyński ponoć popiera.
Dlatego,
rząd
że nie ma oficjalnego...
Miał dać. No to dlaczego nie dają? Dlaczego tego nie mówią w sposób oficjalny?
To jest normalne. Tiszej jedziesz, dalsze budziesz.
No, mi się wydaje, że jeżeli prasa już to o tym mówi, to już nie jest cisze. Także, ale cieszyłbym się, jeżeli by wszyscy, rzeczywiście wszyscy, zarówno rządzący, jak i opozycja, cała opozycja poparła. My mamy też w pamięci niektórych innych kandydatów na ważne funkcje państwowe, które zawsze budziły jakieś wątpliwości, nie wiadomo dlaczego. Jednym głosem w takich sprawach powinniśmy mówić. I nie dlatego, że to jest interes nasz polski bezpośredni przy funkcji szefa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Taki szef musi być bardziej jeszcze przejrzysty, bardziej święty niż sam papież. Mhm. Ale chodzi o pewien prestiż. Ten prestiż, który ciągle jest w innych miejscach grzebany. Nie będziemy oczywiście o tym mówili, ale widzimy, jak często sami grzebiemy własny prestiż. Może w ten sposób chociaż trochę słodyczy zaistnieje również na firmamencie wysokich pozycji europejskich.
Aha. Jacek Sałek?
Ja się też bardzo cieszę, jeżeli tak będzie, to znaczy, ja muszę powiedzieć, że mi się cały styl debaty politycznej bardzo nie podoba i wszystkie pozytywne zmiany są mile widziane. Mhm. Więc jeżeli będziemy w stanie znaleźć konsensus w takich sytuacjach, to może jest to jakiś początek zmiany stylu debaty politycznej, która ja bym bardzo chciał, żeby się zmieniła. Mhm.
Jesteśmy narodem, który odniósł bardzo wiele sukcesów i niewątpliwie wszystkich nas powinno cieszyć, jeżeli nasi rodacy odnoszą te sukcesy nie tylko na gruncie krajowym, ale są doceniani przez Europę. Bardzo się cieszę, że wydaje się, iż wszystkie gremia będą popierać tak znakomitego fachowca, jakim jest pan profesor Belka. Jeżeli kolejny Polak będzie miał szansę zająć wysokie stanowisko w Europie, to tylko trzeba rzeczywiście wykazywać wielką radość.
No i pokazać, że nasi zdobywają najwyższe stanowiska i nasze produkty wkrótce zajmą produkty w Europie Zachodniej, na całym świecie. Po prostu nasze dobre produkty. I najlepiej jakby były jeszcze z Pomorza.
Czyli gronasi.
Górą nasi z Pomorza, żeby ten...
Bo to jest... Dobrego pomorskie.
No tak, no panie prezesie, ale czy to już działa?
Nie działa jeszcze.
A dlaczego jeszcze nie działa?
nie działa dlatego, że proszę pamiętać, z jakiego okresu myśmy wychodzili. Fascynacji wszystkim, co było spoza Polski. Inna sprawa, że myśmy też robili źle. Ale czym dysponowaliśmy? Technologiami, jakimi dysponowaliśmy.
A nadszedł już czas, już nareszcie czas, żeby mówić dobre, bo pomorskie, ale tak na serio.
Jeżeli chodzi o wyroby, tak. I to w wielu branżach. Natomiast ciągle marketingowo przegrywamy. Ciągle marketingowo, jak ja słyszę, że na przykład polski produkt dobry musi być przepakowany albo z metką Made in, nie wiem, Germany, bo inaczej się sprzedaje w tym momencie. Czyli nieważne, co jest w środku. Ważne, co jest jaka jest naklejka.
Okej, panowie, musimy zacząć pracować na naszą pomorską markę w takim razie.
Nie tylko pomorską, polską i panie redaktorze, tak na dobrą sprawę zaczyna się od tego, że powinien być szacunek powszechny dla osiągnięć Polski i Polaków. Wtedy będzie dużo łatwiej przewijać się również z produktami polskimi.
To prawda. Jan Zaremski, spółka Lonza, Nata, Janusz Jarosiński, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Jacek Sałek, Nearshoring Partners. Bardzo dziękuję panom.
Dziękuję.
Za chwilę wiadomości. Ten śnieg już, dziękuję za informację o śniegu. Wspomnienie już ten śnieg w wielu miejscach, jak państwo piszą. Za chwilę audycja Co za historia Wojtka Sulecińskiego. Gościem Wojtka będzie arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. To z okazji 25-lecia sakry biskupiej. Te 25 lat posługi biskupiej Sławoja Leszka Głódzia to także 25 lat wolnej Polski. Co za historia? To będą ciekawe historie. Serdecznie zapraszam.